opinie, refleksje, recenzje.
W piątek i w niedzielę odbyła się premiera Jenufy, opery czeskiego kompozytora Leosza Janeczka w Poznańskim Teatrze Wielkim. Na piątkowej premierze byli Maciej Kucharski i Magdalena Kajszczak. Posłuchajmy rozmów. Najpierw z Jackiem Marczyńskim z Rzeczpospolitej, a następnie z dyrektor poznańskiej sceny operowej Renatą Borowską-Juszczyńską.
Jacek Marczyński, krytyk muzyczny. No jak to z tą Jenufą było? Janaczek chyba nigdy nie doczekał takiego wielkiego sukcesu, chociaż pod koniec życia zdaje się, że tak.
No na początku to było straszne oburzenie, bo temat, że tak powiem, niesłychanie drażliwy, brutalny jak na owe czasy. Nie mogła mu tego krytyka wybaczyć, że się wziął za coś takiego.
Chodzi o to nieślubne dziecko?
Tak, oczywiście. I to, że no jednak mimo wszystko, mimo weryzmów w tamtym czasie, no jednak takie naturalistyczne przedstawienie środowiska wiejskiego, my to oglądamy tutaj zupełnie inne, jak gdyby koncepcji artystycznej, inscenizacyjnej, no to jednak musiało szokować w tamtych czasach.
Tak sobie pomyślałem, o tym podobne były plany, żeby Jenufę pokazać w Wiedniu. Sam Mahler miał tym dyrygować, ale nie wyszło nic z tego. Czy to by pomogło tej operze w tamtych czasach?
Nie wiem, czy by pomogło. Proszę zwrócić uwagę, że tu chodzi jednak o silne zakorzenienie w muzyce czeskiej, muzyce morawskiej. No to jest jednak też również ten nurt narodowej opery w tamtych czasach. No to wszystko sprawiało, że to nie mogło się tak łatwo przebić. Ja myślę, że dopiero dzisiaj, no w ostatnich dziesięcioleciach, no Jenufa przemawia przed nas przede wszystkim jako dramat muzyczny. Kiedy nauczyliśmy się doceniać coś takiego jak dramat muzyczny.
Ta opera to nie tylko muzyka czeska, muzyka Moraw, ale jest to muzyka, która podąża za słowem, czyli wiemy, że Janaczek interpretował bardzo dogłębnie intonację języka czeskiego i z niego czerpał inspirację do muzyki, do opery.
Ja rozmawiałam kiedyś z naszym znakomitym przed laty tenorem Wiesławem Ochmanem, bo obie partie tenorowe były jakąś jego specjalnością na scenach świata. No i on właśnie opowiadał, jak trudno jest dobrze zaśpiewać w Jenufie, jeśli się nie zna w ogóle melodyki języka czeskiego. Jednak to jest ten przykład, tak samo zresztą jak u Wagnera, myślę, w dramatach, że jednak trzeba przede wszystkim perfekcyjnie poznać język i melodykę języka, nie tę samą umiejętność słów, gramatyki i tak dalej, ale melodię języka, żeby zrozumieć, o co naprawdę tak chodziło kompozytorowi.
Jestem ciekawy w takim razie, jak brzmiała wersja niemiecka, bo przecież taka też była w przypadku Jenufy.
No taka też była, no mamy też Halkę pośpiewaną po niemiecku. Wie pan, ja kiedyś słyszałem Normę Belliniego śpiewaną po litewsku, więc mnie już naprawdę nic nie zdziwi.
Bardzo dziękuję. Jacek Marczyński, krytyk muzyczny. Renato, Jenufa po 90 latach, tak?
Tak.
W Teatrze Wielkim 1926 była premiera.
Tutaj była premiera.
No więc dlaczego znowu Jenufa?
O Jenufie właściwie myśleliśmy od 4 lat. Z bardzo prostej przyczyny. My mamy świetnych śpiewaków i to jest idealna opera, żeby ją na bazie naszych solistów właśnie zaprezentować w Poznaniu. Ale soliści to nie wszystko. Więc myśleliśmy o Jenufie, ale jednocześnie zastanawialiśmy się nad tym, kto tą Jenufę powinien wyreżyserować, jak sobie poradzić w ogóle z tym tematem. Niechcący utworzył się taki cykl prezentacji oper bazujących na folklorze, tak? Bo przed chwileczką byliśmy z Halką.
Kolejna bohaterka wielka.
Kolejna wielka bohaterka, zresztą Halkę wykreowała ta sama solistka, czyli Monika Mych. Teraz jest Jenufa i właściwie jesteśmy przed premierą Borysa Godunowa. Folklor jest bardzo trudnym tematem dla współczesnego reżysera.
Ale wyście się nie przestraszyli tego?
Nie, nie, myśmy się tego nie przestraszyli, ani w przypadku Halki, ani w przypadku Jenufy, ale nie przestraszyliśmy się dlatego, że wiedzieliśmy, że oddajemy te opery w ręce artystów, którzy sobie z tym świetnie poradzą. W przypadku Jenufy myśmy ten spektakl zobaczyli gotowy, ponieważ...
W Brukseli, rozumiem, tak?
W La Monnaie. I właściwie po obejrzeniu takiej Jenufy myśmy szukali inspiracji, a znaleźliśmy gotowy spektakl i po obejrzeniu tej Jenufy ja nie wyobrażałam sobie, że mogę znaleźć reżysera, który to zrobi ciekawiej.
A co cię zachwyciło w tej Jenufie?
Opera ma coś w sobie takiego niezwykłego. Bardzo często treść libretta bazuje na takich dramatycznych, różnych wypadkach, bardzo takich niskich pobudkach ludzkich, zawiściach, namiętnościach, zazdrościach. To jest taki nasz życiowy brud. I na takiej bazie rodzi się piękno. Ta inscenizacja jest idealnym przykładem tego, że brzydota libretta zderza się z pięknem muzyki, ale inscenizator Alvis Hermanis potrafił to pokazać na scenie.
To jest piękna inscenizacja po prostu. Ona jest strasznie bogata, bardzo dekoracyjna.
On powiedzieć w takich czasach, on nie boi się powiedzieć, że on w operze szuka piękna. Mimo, że Jenufa jest historią bardzo brzydką, okropną, tragiczną i...
Mnóstwo złych ludzi w niej
mnóstwo,
jest.
Właściwie wszyscy są niedoskonali albo nie ma tam świadomie dobrych ludzi, a w ogóle co to jest dobro. I teraz na takiej historii i mimo wszystko on, inspirując się muzyką, inspirując się malarstwem tamtych czasów, obrazami Muchy, czerpiąc inspiracje z folkloru, takie rzeczywiste inspiracje, bo on ten folklor przetwarza, on nie cytuje go dosłownie, on doprowadza do zbudowania koncepcji opery, która ma w sobie to piękno. On to piękno znalazł na scenie.
Wiemy też, że Alvis Hermanis poszukiwał piękna na Morawach, wędrując, podążając śladami Janaczka, który zbierał melodię z tamtego rejonu, prawda?
Alvis Hermanis ma maturę detektywa, więc on przy swoim podejściu do budowania jakby koncepcji inscenizacji, kiedy on musi się zainspirować czymś bardzo realnie, bo to jest też artysta, który nie tylko przygotowuje reżyserię, on też buduje scenografię. To on dobiera artystów bardzo świadomie, którzy z nim współpracują. On wizję tych kostiumów miał właśnie po takiej podróży przez Morawy, kiedy zobaczył tych kostiumów bardzo dużo i uświadomił sobie, że on nie chce żadnego Galliano, żeby mu robił kostiumy. On chce ten folklor, ale taki skondensowany, taką esencję z tego wyciągnął.
Skondensowany, ale to jest też folklor przetworzony, prawda? On różne cytaty zestawia. Tego jest oczywiście bardzo dużo, ale przez tą wielkość, przez tą mnogość tych cytatów, jest to strasznie bogate.
Ale to jest zgodne z muzyką, bo ta muzyka jest taka ornamentyczna i ten obraz, który widzimy, też jest nawiązaniem do tych ornamentycznych wzorów właśnie morawskich. I dlaczego właśnie ta Jenufa? Bo to się wydaje takie proste.
Prosta historia.
Taka prosta historia i że zawsze tak jest. Że libretto jest historią trudną, ciężką i opowieścią o naszych ludzkich słabościach, a muzyka wynosi to w formie formy na wyżyny piękna. Ale on to pokazał na scenie i to się wszystko na tej scenie miele.
Nasza recenzja.
Proszę Państwa, już wiemy co nieco historycznie o Jenufie. Również pani dyrektor Renata Borowska-Juszczyńska wyjaśniła nam, dlaczego Jenufa w Poznaniu. A teraz jaka była Jenufa? Andrzej Chylewski w naszym studiu. Dobry wieczór, Andrzeju.
Witam cię, Alu. Dobry wieczór Państwu.
Może rozpocznijmy od tego, że opera, która jest dramatem, która ma swój bardzo werystyczny rys, została ukazana w różnorodnym, kolorowym świecie przez Elvisa Hermanisa.
Zanim potwierdzę twoją konstatację, to trzeba zwrócić uwagę na parę elementów. Czy Jenufa miała szczęście już w momencie swego powstania? I tak, i nie. zyskała sukces, ale dopiero kilkanaście lat po jej premierze w Brnie. Miało to miejsce w Pradze w 1916 roku. Czy miała szczęście w Polsce? W zasadzie nie, choć właśnie w Poznaniu była przecież jej premiera w 1926 roku. No i teraz po latach wraca do Poznania. Czy ma szczęście, czy nie? Ma szczęście być może dlatego, że jest to opera bardzo ciekawa z jednej strony, z drugiej strony nieco wtórna, a po trzecie mamy w Poznaniu wersję, która już jest od dwóch lat znana, bo pojawiła się najpierw w Brukseli, rok temu w Bolonii, a teraz trafiła do Poznania za sprawą tego samego reżysera. Trzeba zaznaczyć, że Alvis Hermanis w zasadzie jest przede wszystkim aktorem i reżyserem, animatorem całej teatralizacji, całej gamy spektakli teatralnych. To ma bardzo duże znaczenie, choć skończył studia w konserwatorium muzycznym, ale na wydziale aktorskim. Ta Jenufa jest bardzo teatralna. Oczywiście bardzo ciekawa muzycznie, bo wspomniałem o pewnej wtórności. Tak, bo przecież to jest jak gdyby, można by z przekąsem powiedzieć, spóźniona halka Stanisława Moniuszki, ten sam temat. Ale mimo upływu lat, w momencie, kiedy powstawała 1902-1903, siała zgorszenie.
Ale powiedziałeś o halce Stanisława Moniuszki. To połowa XIX wieku. Tu mamy rok 1902. Znamy już sporo oper Straussa. Mamy już późnego Verdiego za sobą. Jest zupełnie inny czas w operze.
Tak, i to potwierdza muzyka. Ja zastanawiałem się, jak tę muzykę ubrać. Tu już trudno mówić o jakichś ariach, o jakichś ansamblach, o jakichś segmentach składowych tej opery. Trudno też mówić o nieustających motywach typowych dla Wagnera, ale ta muzyka ma w sobie takie jak gdyby niewielkie wulkany, erupcje melodyki, pięknych motywów, bardzo oryginalnej, choć czasami zaskakującej orkiestracji. Ją po kilkakrotnym wysłuchaniu rzeczywiście można polubić, ale na pewno nie jest to taka muzyka łatwo wpadająca w ucho i pozostająca w pamięci, jak wspomniane przeze mnie chociażby motywy Stanisława Moniuszki.
A poza tym jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz w Jenufie. Ona posiada w sumie już zupełnie inną warstwę muzyczną. Arie, tak jak już wspomniałeś, nie są ariami. To są właściwie monologi. Ta cała scena, zaraz pewnie dojdziemy do szczegółów, cały drugi akt to jest właściwie dialog dwóch pań, drobnymi innymi wyjątkami. W związku z powyższym opera, która z zupełnie innymi środkami, innymi elementami robi na nas wrażenie. Nie melodia tu jest najważniejsza.
Zwróciłaś uwagę na bardzo ważną rzecz, którą zresztą podkreślił w spotkaniu przed premierą Alvis Hermanis. Mamy tu już do czynienia nie z wierszem, nie ze zwrotkami, nie z budową taką typową dla wielu bardzo prymitywnych, by nie rzec kiepskich czy złych libret innych oper. Tutaj trzeba oddać, że Leosz Janaczek, jak gdyby czujący prozodią słowa, nie tylko prozodią muzyki, postarał się, żeby ten tekst był wartościowy i rzeczywiście wykorzystując sztukę Gabrieli Price'owej, sam skonstruował libretto, sam pokazał prozę. I to jest wielki sukces tej opery, mianowicie zbieżność prozodii muzyki z prozodią słowa, z tą melodyką. To jest tak spójne i to jest to, o czym mówiłaś, o tych monologach, dialogach, ale mówionych i śpiewanych prozą.
Mamy tutaj w tej realizacji Elvisa Hermanisa takie bardzo istotne kontrasty. Pierwszy i trzeci akt, kolorowy, barwny, niemalże ludowy, ale zaraz powiem nie tylko ludowy, drugi stricte werystyczny. Natomiast nie wiem czy ciebie, ale mnie, wczoraj byłam na premierze, uwiodła realizacja baletowa. Ja pamiętam przypomnienie spektaklu Popołudnia Fauna w Teatrze Wielkim. To była rekonstrukcja baletu Diagilewa z Niżyńskim. I ten rodzaj gestu, który wczoraj zastosował Elvis Hermanis, wywodził się jakby prosto, w końcu ja to tak odczytałam, dla mnie z Teatru Diagilewa.
Elvis Hermanis skonstruował, tak można by rzec, swoją reżyserię na pomyśle dwóch skrajnych aktów, pierwszego i trzeciego, bardzo kolorowych, bardzo ludowych, by nie rzec wręcz cepeliowskich momentami, bo przecież odżegnywał się od tego na konferencji prasowej, ale jednak coś w tym było, a środkowy akt to jest szczytowe pokazanie problemu, który jest tak typowy dla weryzmu, mimo że szokował publiczność w momencie, kiedy to zostało po raz pierwszy zaprezentowane. Zgadzam się z tobą i wręcz uważam, że ten element już później realizacyjny, czyli ten element baletowy, który pojawia się w środkowej części sceny. Pamiętajmy, że jest to okres secesji Art Deco. Przecież w całym tym spektaklu jest wiele nawiązań do sztuki Alfonsa Muchy, czyli czeskiego mistrza właśnie Art Deco, secesji czy fin de siècle. I ten element ja odbieram jako przecudowny. To jest coś w rodzaju takiego ornamentu. Elvis Hermanis podkreśla wagę tego elementu ornamentacyjnego i ten biały balet temu właśnie służy, a on jednocześnie jak gdyby wzbogaca narrację warstwy orkiestrowej.
Musimy słuchaczom wytłumaczyć. Scena jest podzielona na dwie części i w jednej części, dolnej, pojawia się 8-10 pań z baletu ubranych w białe sukienki, które właściwie nie tańczą. One wykonują określonego typu harmonijne ruchy, które korespondują z prezentowaną muzyką.
Tak, one jak gdyby interpretują ruchowo muzykę. W muzyce jest też oczywiście ruch, ale jest on taki asemantyczny, a one próbują to interpretować. Dla mnie jest to jednak jak gdyby takie pasemko ozdobnika, których to zresztą ozdobników wokół całej sceny jest mnóstwo, bo one są wyświetlane, one ciągle ruszają się, przesuwają się.
Prezentacje na ekranie.
Tak, tworzą albo właśnie ten element ornamentacyjny, ale, albo w jakimś sensie ilustracyjny, w drugim akcie wręcz dramatyczny, bo to są takie w kolorze sepii, niby zdjęcia, niby malunki, niby przedstawienia, ale często o bardzo dramatycznej treści nawiązującej do treści spektaklu.
Тиден, цо тиден, на пиаль, а после...
Artystyczna strona spektaklu. Kto zaśpiewał, jak zaśpiewał i jak to oceniasz?
Zacznę od innego elementu, ponieważ dużo powiedzieliśmy o muzyce. Myślę tutaj o orkiestrze Teatru Wielkiego, kierowanej przez swojego szefa Gabriela Chmurę. Generalnie było to brzmienie dobre, choć zwłaszcza w pierwszym akcie zdecydowanie za silne.
Muszę powiedzieć, że wczoraj było znacznie lepiej.
Nie dziwię się, bo zawsze premiera jest obarczona wieloma elementami tremy, ekspresji dodatkowej, tej pozamuzycznej, pozaaktorskiej. Stąd często lepiej być na spektaklu niekoniecznie premierowym, a dalszym. Ale generalnie brakowało mi w tej całej partii orkiestry pewnego zróżnicowania niuansowego. Być może najlepiej udało się to osiągnąć w drugim akcie werystycznym, bo jest tam ta cała orkiestracja i w ogóle narracja dźwiękowa delikatniejsza.
Nie wiem, kto grał wczoraj. Brawo za solo skrzypiec.
A ja powiem brawo za sceny te nawiązujące do folkloru Moraw i Słowacji, bo tu trzeba podkreślić, że Leosz Janaczek był specjalistą, był także zbieraczem folkloru morawskiego i słowackiego. Te sceny zbiorowe, notabene także w wykonaniu chóru, zwłaszcza w pierwszym akcie.
Przygotowanego przez Mariusza Otto.
Coś pięknego. To po prostu pełna energia, dynamika, ekspresja, cofająca jak gdyby stylistykę właśnie do wspomnianego przez nas Stanisława Moniuszki. No ale tutaj ta precyzja folklorystyczna była zdecydowanie większa. I główne postaci. No jestem pełen podziwu dla dwóch pań, choć nie wyłącznie, które dźwigają na barkach ciężar tego spektaklu. Nie da się tu ukryć, że myślę zwłaszcza o drugim akcie. W poprzednich partiach, które realizowała Monika Mych-Nowicka, dość często miałem jej do zarzucenia to i owo, a zwłaszcza po owej niespecjalnie efektownej halce. No a tu muszę powiedzieć, że zastanawiałem się, bo bardzo zwracała uwagę na konferencji prasowej, co ma zamiar zaprezentować, że jest to dla niej wspaniała rola, pełna wnętrza, pełna emocjonalności, pełna zmienności narracyjnej. I proszę państwa, tak, to udało się pani Monice osiągnąć. Piękna, wyrazista, bardzo dobra aktorsko, zróżnicowana i podająca bardzo ładnie wszystkie te elementy fabularne, które się w tej muzyce znalazły. A druga postać...
A może jeszcze zatrzymajmy się przy Monice Mych na chwilę, bo chciałam dorzucić jedną rzecz. Mianowicie ja zawsze Monikę Mych traktowałam bardziej jako śpiewaczkę, która się świetnie czuje w partiach nieco wcześniejszych, mozartowskich. Bardzo tak, mi się tak, w tych tak, partiach podobała. I miałam wątpliwość, chociaż ona miała już takie oczywiście próby wyjścia poza ten repertuar, o którym mówię, że będzie to dla niej zbyt mocne i pomyliłam się. Gratuluję pani Moniko.
Ja też się przyłączam do tych gratulacji. Druga postać to, i tu się nie zgodzę z pewnymi ocenami, które już padły, że była w tym spektaklu głosowo nie najlepsza, mówię o pani Barbarze Kubiak. Aktorstwo jej, zwłaszcza w drugim akcie, gdzie jest to w zasadzie dialog tych dwóch postaci i kościelnichy, bo tą gra Barbara Kubiak, i Jenufy, którą gra Monika Mych, aktorsko jest to coś wspaniałego. Myślę tutaj o pani Barbarze Kubiak. I ten jej lekko zmęczony głos, dramatyczny, pełen ekspresji, to dramat, to tragizm postaci wykonawczyni prezentującej tę postać. Mi się to bardzo podobało.
A ja na obronę Barbary Kubiak mam taką uwagę. Zwróć uwagę, że ona bardzo ekspresyjnie wygrywała te momenty w swoim monologu, które były w bardzo nisko osadzonej średnicy. Ona jest sopranem. W związku z powyższym, gdy na przykład mezzo-sopran o wysokich dźwiękach śpiewa tę partię, to jest zupełnie inny ciężar gatunkowy niż ona. Dla niej ta niska średnica to nie jest jej największa specjalność. W związku z powyższym ona to bardzo sprytnie, pięknie wygrała i myślę, że fajnymi elementami swojej partii po prostu się obroniła.
Ja powiem więcej. Nie byłbym daleki od tego, żeby ją wręcz podejrzewać o to, że ten dramatyczny, nieco chropowaty, czasami być może pozornie niewokalny głos był trafiony, był zamierzony. Być może to było właśnie takie zamierzenie przy całym zmęczeniu. Szapoba, to jest naprawdę mistrzostwo dojrzałej wokalistki, dojrzałej aktorki, bo
świetnej
przecież o tym
aktorki
też można mówić. Tak. Trzecia postać, która mi się bardzo podobała, Rafał Bartmiński. Bardzo ciekawy tenor, wysoki, pięknie zbudowany. Co uważam za jego największy sukces? Nie zrobił z tej postaci Lacy takiej płaczliwej, takiej jękliwej, takiej błagającej, żebrzącej o uczucie, o rewanż ze strony Jenufy. On tę postać postawił jako tę, która jest wierna, która jest lojalna, która jest wytrwała, która dąży do swojego celu i udało mu się to bardzo ładnie uzyskać. Zresztą muszę powiedzieć, że w zasadzie poza nielicznymi wyjątkami strona wokalna spektaklu była bardzo ciekawa, bardzo dobra, bardzo oryginalna. Myślę tutaj jeszcze także o Karolce, którą kreowała Barbara Gutaj-Monowit.
I przyzwoity bardzo Piotr Fribe.
Piotr Fribe, tak, jako ten Stewa, czyli ten, który popełnił największy grzech w całym tym spektaklu.
Mówił Andrzej Chylewski, a za chwilę rozmowa z Alvisem Hermanisem. Przypomnijmy, że dzień przed przyjazdem do Poznania Alvis Hermanis przygotował dla mediolańskiej La Scali premierę i duet Foscari, w której uczestniczył Placido Domingo, a rozmowę z reżyserem nagrała Magdalena Kajszczak.
It's a pleasure to talk to you. I would like you to ask about your
To wielka przyjemność rozmawiać z panem. Chciałabym zapytać o pańskie doświadczenia z muzyką w dzieciństwie. Czy pan miał z nią wcześniej jakieś powiązania? Czy uczył się pan może w szkole muzycznej? Czy grał pan na jakimś instrumencie, a może śpiewał? Z dzieciństwa pamiętam pewną traumę psychologiczną, kiedy moja mama zabrała mnie do Moskwy, do Teatru Bolszoi na jedną z oper Wagnera. Myślałem, że popełnię samobójstwo. Miałem wówczas tylko 10 lat. Kiedy byłem studentem, nauczyłem się kilku piosenek na gitarze, aby móc zrobić wrażenie na dziewczynach. Nie pochodzę z muzycznego świata, jestem z teatru dramatycznego. Opera w moim zawodzie jest opowiadaniem historii, znam się na opowiadaniu historii. Staram się oczywiście zrozumieć logikę i energię muzyki i szanować to, ale głównie jestem jednak specjalistą od opowieści.
Who are your favorite composers?
Czy ma pan swoich ulubionych kompozytorów? Może Verdi,
Mozart,
może
Bach.
Mozart, a może
Chopin.
Bach, Chopin. W ciągu kolejnych 4 lat zajmę się 8, być może nawet 9 operami, zaczynając od Wagnera poprzez Pucciniego. Nie umiem nawet czytać partytury, trochę jak Paul McCartney. Muszę za to słuchać. I kiedy słyszysz 30-40 razy tę samą operę, tak czy siak zakochujesz się w niej. Odnosisz nawet wrażenie, jakbyś sam skomponował ten utwór.
Thank you.
wypowiedziom realizatorów Jenufy Janaczka oraz recenzji Andrzeja Chylewskiego towarzyszyła muzyka. Słuchaliśmy finału z drugiego aktu opery, zarejestrowanego podczas poznańskiej premiery w piątek. Śpiewali m.in. Monika Mychnowicka, Barbara Kubiak i Rafał Bartmiński. Solistom towarzyszyła Orkiestra Teatru Wielkiego pod dyrekcją Gabriela Chmury. Natomiast przedtem Karitta Matilda zaśpiewała monolog Jenufy, a Anna Malewicz-Madej fragmenty monologów Kostelniczki. Solistce towarzyszyła Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Bogusława Madeja.